Kalejdoskop medialny.
Lepiej w biegu zgubić szelki, niźli z gwinta pić z butelki. Tradycyjną brukselską rymowanką biurokratyczną w imieniu własnym i redaktora Huberta Jacha w kalejdoskopie medialnym wita Państwa Piotr Tomczyk. Już za 30 sekund zajmiemy się właśnie nakrętkami przytwierdzanymi do butelek. W drugiej części audycji wsłuchamy się w odgłosy emitowane przez medialno-polityczne salony, a na koniec zapraszamy na rozmowę w trzy słowa, czyli wywiad o mediach i ekonomii z doktorem Szymonem Strojnym. Zapraszamy!
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych powróciły dyskusje na temat zakrętek. W zakrętkach nadchodzi prawdziwa rewolucja.
To dziś nadchodzi rewolucja, man. Robimy z ciebie głupca, man, zapłacz nam. Łajoj, rewolucja ma dziś głos. Łajoj, musisz nam płacić coś.
Obowiązek przytwierdzania zakrętek do butelek wchodzi w życie od lipca 2024 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dziennikarzom i twitterowiczom przypomniał się w związku z tym dawny wpis Konrada Kołodziejskiego. Ostatnie chwile nieskrępowanego picia z gwinta. Wszystkie butelki w Unii, zgodnie z dyrektywą 2019/904, będą musiały mieć na stałe przymocowane nakrętki. Ma to pomóc w ochronie środowiska. A Paweł zaproponował rozwiązanie dla barów i restauracji. Chce pójść dalej, ogłosić dyrektywę unijną do spraw walki z plastikowymi sztućcami w gastronomii i przytwierdzać łańcuchem do stołu metalowe sztućce.
W tej Europie wszystko mają, więc zapewne zapytają, jaki mi Polacy wnieść możemy wkład.
Cyprian Dead Can Talk alarmował. Kiedy będzie dyrektywa, w jakim czasie należy wypić napój? Warto to podzielić na łyki i pobrać opłatę. Emisja CO2 i różne tunele powietrzne przy odkręcaniu, wpływ obrotów wiatraków, badania w toku, za wolno to idzie. Nie zdążymy ochronić planety. Madame S. informowała. We Francji już tak jest, ależ to irytujące.
A w Paryżu znów auta palą się. Są w płomieniach tak śliczne, zwłaszcza te elektryczne.
Doktor Hania 2 dziwiła się. Absurdy Unii. Oni naprawdę nie mają nic do roboty? Za to buntowniczy kot Skrupówek namawiał do łamania nakrętkowego prawa. Trzeba je odrywać i tyle. Nie można pozwolić, aby kretyni urządzali nam świat. Marek Szymczak chyba nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Nie da się oderwać? Kto mi podtrzyma piwo? Inżynier Nikola S0836 analizowała. Da się urwać, a ostatecznie są jeszcze scyzoryki, chyba że ich też zakażą. Trzeba mieć i używać po kryjomu. Artur Pozen okazał się bardziej zapobiegliwy. A jeśli urwę nakrętkę, to 20 lat więzienia?
Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie.
Małgorzata Dąbrowska sugerowała jednak, że sami jesteśmy sobie winni. Przypominam tylko, że do Unii weszliśmy dobrowolnie. Barbara Praska usprawiedliwiała się. Ale wtedy Unia wyglądała inaczej, nie świrowała.
W tej Europie wszystko mają, więc zapewne zapytają, jaki mi Polacy wnieść możemy wkład.
Andrzej Nowak wróżył. Za chwilę w ramach postępu nakażą przymocować butelki na stałe do pijącego. Za to Borejko skoncentrował się na ekonomii. Ile zapłacimy za te fantazje ekoświrów? Pytanie zawisło w próżni.
To dziś nadchodzi rewolucja, man. Robimy z ciebie głupca, man, zapłacz nam. Łajoj, rewolucja ma dziś głos. Łajoj, musisz nam płacić coś.
Echo salonów.
Dlaczego studenci powinni cieszyć się z braku darmowych akademików? Wyjaśnił to w Radiu RMF w rozmowie z ministrem nauki Dariuszem Wieczorkiem redaktor Robert Mazurek.
Czyli mamy tak, natomiast darmowe akademiki oraz 1000 złotych dla studenta.
No ale
studenta.
Z drugiej strony... Z drugiej,
ani jednego, ale, ani drugiego.
Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące podwyżek dla nauczycieli, czy nauczycieli akademickich, to jest. Podwyżka no dla sfery budżetowej jest. In vitro jest. Akademiki,
o, to
akademiki.
Dobre. Drodzy studenci, nie dostaniecie 1000 złotych, ani nie będziecie mieli akademika, ale będziecie mieli in vitro.
Czemu ma służyć zakaz zadawania uczniom prac domowych? W Radiu Z sens zakazu wytłumaczyła wiceminister edukacji Joanna Mucha.
Zadawanie prac domowych różnicuje dzieci no, z tych domów, w których któryś rodzic usiądzie i te lekcje z dzieckiem odrobi, i te dzieci, które nie mają takiego wsparcia. Więc wyrównywanie różnic, to, żeby dzieci miały podobne szanse życiowe, jest jednym z najważniejszych...
Nie równamy w dół, rozumiem.
Nie równamy w dół.
Kogo reprezentuje Nowa Telewizja Polska? Sprawa ta znów została poruszona w czasie konferencji prasowej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
Które zostały przejęte...
Ale pan jest z jakiej telewizji?
Sienkiewicza i Tuska.
Ale proszę pana, Telewizja Polska Panorama jest w tej chwili w sposób przestępczy opanowana, ja z nim nie rozmawiam.
Co dzieje się w nowym rządzie? Swoimi wrażeniami podzieliła się minister do spraw równości Katarzyna Kotula.
Ja rozumiem, ale wie pan, ja mam wrażenie, że jest burdel i że nikt nie wie, kto rządzi w tym burdelu. Jest źle.
Poseł Katarzyna Lubnauer odbiera często nietypowe telefony. Informacje na ten temat przedstawiła słuchaczom Radia Plus.
Do mnie czasami dzwoni kolega.
97,
tak, do mnie dzwoni czasami kolega, który ma dziecko w piątej, chyba szóstej klasie szkoły podstawowej i dzwoni z pytaniem o zadanie z matematyki. On jest lekarzem. I matematykę na jakimś poziomie znał, ale jednak nie jest matematykiem i ma problemy pewne z tym, żeby...
Lekarz naprawdę ma problem z matematyką na poziomie piątej klasy
podstawówki? No tak, jeżeli to chodzi o
trochę
pewne zasady, to...
Nie miał wszystko, ale okej. Okay.
Czy politycy mają poczucie humoru? Redaktor Robert Mazurek z Radia RMF twierdzi, że ma je na przykład sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Paweł Zalewski.
Panie redaktorze, czasy rządzenia obcych państw w Polsce się dawno skończyły i pan doskonale o tym
wie. I tutaj zróbmy przerwę, żeby się słuchacze mogli wyśmiać.
Rozmowa w trzy słowa.
Gościem rozmowy w trzy słowa jest dziś dr Szymon Strojny, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie doktorze, jak to jest z tymi mediami z punktu widzenia ekonomisty? Czy media pomagają widzom, słuchaczom, czytelnikom w zrozumieniu tego, co dzieje się na przykład w gospodarce, czy może jest przeciwnie i takie zrozumienie sytuacji utrudniają?
No to chyba musimy sobie zadać pytanie, które media, a nawet...
No, spróbujmy zbiorczo.
Nie no, z pewnością jest to jedno z zadań mediów, żeby tego typu problemy wyjaśniać, tym bardziej, że są to procesy niezwykle złożone, gdzie często nie ma prostych odpowiedzi, gdzie do podjęcia jakiejś decyzji czy wyrażenia opinii trzeba by przeanalizować bardzo wiele różnych czynników, więc tu z pewnością media mają ważną rolę do odegrania.
Ale gdyby pan tak uśrednił, to rzeczywiście widać taki efekt edukacyjny?
No z pewnością, to nie ma żadnych wątpliwości, że szczególnie rozwój mediów społecznościowych wpływa na zwiększenie średniego poziomu wiedzy, jeśli można by użyć takiego nienaukowego określenia. Natomiast to jest jak najbardziej pozytywny aspekt. Mi się wydaje, że tak jak to, ja to obserwuję od, nie wiem, 30 lat już zawodowo, to z pewnością średni poziom wiedzy ekonomicznej rośnie, aczkolwiek jest wielu takich, którzy twierdzą, że ciągle jest zbyt niski.
No tak, ale pan tutaj różnicował te media. Zależy, jakie media. Ja przyznam się, że mam takie wrażenie często, że te media takie specjalistyczne, które rzeczywiście zajmują się ekonomią, gospodarką, no mówią językiem trudniejszym do zrozumienia dla słuchacza czy widza. Czyli, że w efekcie to one, mimo że wyspecjalizowane w tym przekazie na temat ekonomii, no niespecjalnie pomagają.
To znaczy, no jest główna zasada komunikacji, mówi, że musimy mówić językiem zrozumiałym dla respondenta czy dla słuchacza, prawda? I teraz, no i tu oczywiście jest bardzo trudne zadanie, żeby o takich złożonych sprawach mówić językiem prostym, to nie zawsze się da, więc jakby zawsze słuchacz musi mieć jakąś podstawową wiedzę, Natomiast jest pytanie, no czego to dotyczy, bo musimy oddzielić sytuację, gdy mówimy o, nie wiem, zakupach w sklepie, a czym innym są decyzje dotyczące, nie wiem, budowy CPK, co jest teraz bardzo gorącym tematem na przykład, nie? Gdzie jakby opinie na temat tego, czy ceny w sklepie rosną, czy spadają, albo jak zmieniają się zachowania zakupowe klientów, czy tego typu czynniki, no to każdy jakąś opinię może wyrazić. Natomiast sytuacja, w której musimy podjąć decyzję, czy wyrobić sobie opinię na temat tak złożonych procesów, jest to już jest zupełnie coś innego. Tu jeszcze bym może zwrócił uwagę, bo to się pojawia w opracowaniach nawet noblistów niedawnych z ekonomii, że musimy oddzielić sytuację, w którym po prostu każdy z nas ma też i wiedzę, i doświadczenie życiowe, tak? Bo każdy może się wypowiedzieć na temat zakupu jogurtu. Teraz będę trochę trywializował, bo takich zakupów dokonujemy no, prawie codziennie. Czym innym jest dokonywanie zakupu lodówki, którą kupujemy kilka razy w życiu, a czym innym jest decyzja o budowie domu, którą często podejmujemy tylko jeden raz. Więc ryzyko związane z tymi decyzjami oczywiście jest inne. Inny jest jakby zasób informacji niezbędnych do podjęcia tej decyzji i jakby na tym polega złożoność tego problemu, więc to ujednolicanie jest trudne, bym powiedział.
No i na pewno też inne osoby, różne osoby powinny się podejmować w ogóle takiej misji, takiego zadania, wyjaśniania takiego problemu w zależności od złożoności. I tutaj mi się nasuwa taka rzecz, że o ile ci dziennikarze wyspecjalizowani w tematyce gospodarczej rzadziej popełniają błędy, o tyle ci dziennikarze, którzy mówią prostszym językiem, może niewyspecjalizowani w ekonomicznej tematyce, no im dość często zdarzają się jakieś potknięcia, pomyłki. Jeśli tak jest, jeśli pan to też coś takiego zauważył, to z czego to wynika? Czy to jakieś braki takie osobiste, niestaranność, czy może przyczyna jest jakaś inna? Skąd te błędy się biorą?
Znaczy ja myślę, że one mogą wynikać i z braku wiedzy, no bo dobrze by było, żeby dziennikarz ekonomiczny ukończył studia ekonomiczne. Wtedy rozmowa jest znacznie łatwiejsza. Natomiast tu jeszcze bym oddzielił sytuację, gdzie jakiś dziennikarz ma misję do spełnienia po prostu i chce jakby za wszelką cenę, nie wiem, przekonać słuchaczy do swoich racji. Zresztą to samo dotyczy komentatorów, prawda? No to ja znam takich komentatorów, którzy mówią co innego w zależności od tego, w którym medium występują, także to mi się nie podoba, muszę delikatnie powiedzieć.
No tak, to taka ponadekonomiczna uwaga. A gdyby pan miał wskazać jakiś taki najlepszy przykład błędu, pomyłki, coś, co pana uderzyło no i zaskoczyło, że to proszę bardzo, mamy tego rodzaju błąd.
O, no to takich rzeczy jest dużo, natomiast no, ponieważ ja się zajmuję właściwie całe życie cenami, sprzedażą i marketingiem i tą problematyką taką mikroekonomiczną, to mój ulubiony temat, no to są, to jest poziom cen, a już najbardziej to inflacja, prawda, bo i kwestia tego, czy mówimy o procentach, czy o punktach procentowych, no to żeśmy już tutaj wielokrotnie do tego nawiązywali, to znaczy jeżeli inflacja wzrosła z 5%, inflacja roczna CPI wzrosła z 5% do 10%, no to możemy powiedzieć, że ona wzrosła o 5 punktów procentowych, albo że wzrosła o 100%.
No teraz właśnie, jest pytanie. Dla jasności, drodzy słuchacze, wtedy inflacja nie wzrosła o 5%, ale o 5 punktów procentowych i to jest zasadnicza różnica, którą no chyba dziennikarze ekonomiczni powinni znać, odnaleźć, powinni wytłumaczyć, na czym to polega, dlaczego te 5 punktów procentowych to nie jest 5%, a jak w tym przypadku 100%.
Znaczy, no z tego punktu, tak mi się wydaje, że to jest nawet w zakresie wiedzy szkoły podstawowej w tej chwili z matematyki, o ile jestem zorientowany, jeśli chodzi o same procenty, które stwarzają w większości ludziom ogromne błędy. No to jest, wydaje mi się, przykład bardzo taki adekwatny, gdzie jakby prawie każdy się wypowiada na temat inflacji, natomiast gdy już dochodzi do konkretnych liczb, no to się zdarzają takie błędy właśnie.
No tak, no ale pan tutaj bardzo wysoko postawił poprzeczkę dziennikarzom ekonomicznym, a ja muszę powiedzieć tak dla przeciwwagi, że także ekonomistom zdarza się, że popełniają błędy i co więcej, zdarza się, że na tych błędach przyłapują ich dziennikarze. I ja może podam taką ciekawostkę z naszego radia, błąd, który chyba wynikał z rutyny, bo jeden z ekspertów był pytany o powody mniejszej sprzedaży detalicznej w grudniu, no i odpowiedział na to, bo mamy coraz mniej pieniędzy w kieszeniach, Tylko że problem był taki, że ten grudzień to był akurat miesiąc, w którym wynagrodzenia średnie wzrosły rekordowo i po raz pierwszy mówiliśmy o średniej przekraczającej 8 tysięcy złotych. No i potem ja trochę złośliwie musiałem sprostować ten komentarz, no, mówiąc, że może w kieszeniach pieniędzy mamy mniej, ale na kontach jednak znacznie więcej. Jak pan sądzi, czy taka dykteryjka, ona spowoduje większą staranność? Ja tu nie będę mówił może o tym, kto dokładnie takiej wypowiedzi udzielił, ale według mnie sprawa była prosta. Po prostu w tym przypadku rutyna ekonomisty, który wiedział, że wie wszystko na ten temat, spowodowała, że nie sprawdził danych i nie porównał danych o wynagrodzeniach i danych o sprzedaży, a wniosek wyciągał.
Oczywiście, znaczy, tu byśmy musieli jeszcze doprecyzować, gdy mówimy o wzroście albo spadku sprzedaży, prawda? No coś, co dotyczy każdego z nas, bo to zdaje się dotyczyło handlu detalicznego.
Tak, tak, tak.
No to to jest pytanie, czy spadła sprzedaż ilościowo, czy wartościowo. Prawda? I teraz tu już, tak musimy, no, ekonomiści to muszą to doprecyzować, bo zupełnie różne liczby nam wyjdą, prawda? No, przy inflacji generalnie wszyscy pieniędzy, jeszcze jak rosną wynagrodzenia, to wszyscy pieniędzy mamy więcej, tak? No przykład, no, mam więcej, no to przykład jest świetny oczywiście, no ale to pewnie możemy mnożyć. Wydaje mi się, że to musimy też uwzględnić, już abstrahując od samych mediów, też jest kwestia, do których, nie wiem, możemy najwyżej wrócić za chwilę, też jest kwestia tego, że też w ekonomii mamy, wśród ekonomistów mamy coraz większą specjalizację. Pytać osobę, która pracuje w banku, która się znakomicie zna na stopach procentowych i całej tej problematyce, pytać na przykład o zachowania klientów w sklepie, no to jest zupełnym nieporozumieniem, bo jest bardzo duża szansa, że ta osoba nawet na studiach nie miała tych zagadnień, bo studia też się bardzo zmieniły, idą w kierunku coraz większej specjalizacji, tak jak powiedziałem. Godzin przez te wszystkie lata lekcji, zajęć, wykładów jest coraz mniej, bo to się dzieje cały czas, to nie jest teraz taki temat, który dotyczy tylko podstawówek, prawda, o czym się teraz mówi w mediach. I to później ma takie skutki, że jakby w tej chwili specjalizacja wśród ekonomistów jest dużo większa niż była kiedyś, o tak powiem.
No to tutaj są chyba dość poważne problemy z tym związane, bo jeżeli jest problem i w edukacji, ta specjalizacja powoduje, że szerokiej wiedzy ekonomicznej nawet ekonomiści nie mają, i w mediach, no bo tam też okazuje się, że nie każdy potrafi prostym językiem tą swoją wiedzę ekonomiczną przekazywać. No to jakie jest rozwiązanie? Może na koniec naszej rozmowy poprosiłbym właśnie o taką pana receptę. Co możemy zrobić, żeby te media, no, były bardziej użyteczne, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy takiej na przykład ekonomicznej?
To ja bym zwrócił uwagę na dwa aspekty. Jeden to jest taki, że jest zadaniem dziennikarzy dobierać odpowiednich komentatorów.
No tak, oczywiście, prawda? My tak staramy się, tak sądzę.
A z drugiej strony jest też pewną kwestią samoograniczania się tych komentatorów, żeby nie wypowiadali się na tematy, o których mają mgliste pojęcie po prostu. No ale to jakby nie każdy ma taką cechę. No, po prostu mi jest trudno o tym mówić, bo teraz tak sobie dyskutujemy, pan dziennikarz, prawda, i pan komentator. Tak. Natomiast, ale to wydaje mi się byłoby jakimś rozwiązaniem. Natomiast, no, ale zwróćmy uwagę, że jeszcze teraz media społecznościowe powodują, że każdy się może wypowiedzieć, prawda? I to jeszcze pod nikiem jakimś tam i nie wiemy, czy to jest jakiś ekspert, czy to nie jest ekspert, czy on ma jakąś misję do spełnienia, prawda? Czy on uważa, że ma tylko taką misję do spełnienia, czy on jest opłacony, czy on nie jest opłacony za to, co mówi i tak dalej. No porusza pan niezwykle szeroki temat na kilka rozmów, a nie tylko na taką jedną krótką.
To może takie krótkie i takie trywialne pytanie. Jak pan ocenia tą moją propozycję, że potrzebna byłaby w szkole taka lekcja z odpowiedniego dokonywania zakupów, żeby uczeń na przykład orientował się, która promocja jest dla niego korzystna, która jest niekorzystna, w jakim opakowaniu jest to korzystne, w jakim nie, przy jakich terminach, przy jakich powierzchniach magazynowych w domu, ile miejsca w lodówce, czy to według pana, bo nie ma takiego przedmiotu oczywiście typowo ekonomicznego.
Jest, wchodzi teraz. To jest teraz, ale mnie tutaj pan teraz zastrzelił, proszę pana, gdyż nie jestem pewny, ale na pewno to jest zagadnienie, które wchodzi do podstawówek, wydaje mi się, albo do liceów. Natomiast takie zagadnienia są poruszane, natomiast jeszcze jest pytanie, kto ma tego uczyć, prawda? Bo teraz, jeżeli mamy nauczyciela, który jednocześnie, ja wczoraj słyszałem tam w innym medium, zupełnie przez przypadek, gdzieś tam w telewizji, że jakiś nauczyciel mówi, że on uczy jednocześnie WF-u i fizyki, No to ja nie wiem, czy wychowanie fizyczne ma coś wspólnego z fizyką. No pewnie coś tam ma, ale jednak, prawda, fizyka teoretyczna, wychowanie fizyczne to są jednak dwa aspekty. I teraz jest taki problem, prawda? Czy ta osoba, która będzie uczyła, wie o czym mówi, bo to są naprawdę trudne zagadnienia. No wydaje mi się, że akurat na poziomie tutaj sklepu to są bardzo ważne rzeczy, bo dotyczą wszystkich, prawda? One się tylko wydają z pozoru takie trywialne. Natomiast błędów, które ludzie robią, popełniają w sklepach, jest mnóstwo. No to mi się wydaje, że to jest tutaj... Ma pan co robić najbliższe lata, panie redaktorze.
Znakomicie. To trochę optymizmu myślę, że tchnął pan w nasze serca. Będzie lepiej w takim razie.
O,
będzie
to z pewnością.
Lepiej, bo nawet edukacja, jeśli chodzi o te tematy ekonomiczne, ona pewnie ruszy, jeśli rzeczywiście takie przedmioty się pojawią i będzie miał kto uczyć, tak jak tutaj sugerował nam gość naszego programu, któremu serdecznie dziękuję. A gościem rozmowy w trzy słowa był dr Szymon Strojny, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie.
Rozmowa w trzy słowa.
I w ten sposób, drodzy słuchacze, dotarliśmy do ostatniego punktu naszego dzisiejszego programu. W imieniu własnym i Huberta Jacha dziękuję za to sympatyczne spotkanie i kłaniając się sprzed mikrofonu, zapraszam Państwa na kolejny kalejdoskop medialny. Za tydzień, w środę, o tej samej porze. Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.